Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. A drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: rola Poczty Polskiej w cyfryzacji i budowaniu gospodarki. Naszymi gośćmi są pan Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej. Witam, panie prezesie.
Witam ojca, szczęść Boże, witam wszystkich.
Drugim gościem jest pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej.
Szczęść Boże, ojcze, witam wszystkich widzów.
I trzecim jest pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panowie, o ważnych sprawach mamy mówić. Też tak z panem prezesem jeszcze na krótko przed programem mówiliśmy, że prawie że dokładnie temu rok temu spotkaliśmy się w naszym studiu, więc będzie okazja do tego, by powiedzieć, co przez ten rok stało się w Poczcie Polskiej, a wiele się dzieje. Chcielibyśmy też państwu zaproponować na początek film, który pokaże trochę historii Poczty Polskiej. Zapraszam. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Panowie, panie prezesie, od roku 2016 do dzisiaj, co stało się i co jest udziałem poczty, bo pewnie i ocenia go państwo jako państwo, bo to jest jedna z poważniejszych gałęzi gospodarki, ale przede wszystkim klienci, ci, którzy korzystają z Poczty Polskiej. No i słyszymy też pracownicy, bo ich jest też bardzo dużo.
Proszę ojca, przede wszystkim dziękuję za ten film, bo on dla nas pocztowców jest o tyle ważny, że my wiemy o tym, że pracujemy w firmie, która ma 460-lecie swojej działalności, ale warto to podkreślić, bo to też jest taki element czegoś, co my podkreślamy w naszej strategii, że Poczta Polska jest narzędziem państwa polskiego i że ten związek z państwem polskim jest dla nas bardzo ważny. I to jest też taki ważny, nowy rys strategii, którą w naszej strategii zapisaliśmy. Też jako wymieniana na końcu, jako jedna z osi wzrostu naszej działalności, to jest bliski związek z państwa i realizowanie różnych celów strategicznych, infrastrukturalnych dla państwa polskiego. Oczywiście z myślą o tym, żeby służyło to przede wszystkim obywatelowi. I taki jest cel. Od półtora roku staramy się ten cel w nowej strategii wdrażać. I tak jak ojciec powiedział, spotykamy się tutaj prawie po roku od ostatniej rozmowy i poczta przez ten rok zmieniła się i nadal się zmienia. Możemy powiedzieć, że realizujemy te założenia strategiczne. Jej głównymi motorami to było odwrócenie tego trendu, który był związany z redukowaniem kosztów poprzez i zwalnianie ludzi i ograniczanie naszej sieci. Wymuszone te działania tak naprawdę były oczywiście też pewnym odwróceniem się państwa polskiego od poczty. My ten trend tak naprawdę możemy powiedzieć po roku czy to po półtora roku naszej pracy odwróciliśmy i w takich prostych, symbolicznych danych to będziemy mieli na pewno po raz pierwszy od kilkunastu lat w poczcie wystąpi przyrost znaczny przychodów i to będzie bardzo znaczący przyrost kilkunastoprocentowy. No i także po raz pierwszy od kilkunastu lat poczta nie zmniejsza zatrudnienia, tylko zwiększa zatrudnienie i będziemy mieli też średnio rocznie około 3000 osób więcej w poczcie, czyli tak jak w zeszłym roku mieliśmy w okolicach 78 tysięcy ludzi, dzisiaj będziemy mieli prawie 80 tysięcy pracowników i to są takie dwa obrazowe przykłady tych zmian na poczcie, ale takim przykładem, którym też warto się tutaj pochwalić i chciałbym tutaj i ojcu i wszystkim widzom telewizji Trwam o tym opowiedzieć, bo jesteśmy z tego dumni i wszyscy pocztowcy też z tego są dumni. Jesteśmy jako Poczta Polska członkiem Światowego Związku Pocztowego. To jest organizacja międzynarodowa zrzeszająca ponad 180 poczt na świecie z różnych krajów i ta organizacja co roku przeprowadza ranking poczt pod względem skali ich działalności, rozwoju, tego co się stało i w przeciągu ostatniego roku my awansowaliśmy z miejsca 70 na 7.
To się można powiedzieć oddziaływania tym samym. Tak,
tak, oczywiście to jest właśnie ten przykład, to jest taki międzynarodowy certyfikat, ja go może pokażę tutaj do kamery, o tym, że udało nam się to 7 miejsce zająć i ono jest 7 wśród wszystkich poczt na świecie, a jeśli chodzi o nasz region, no to jesteśmy pierwszą pocztą z naszego regionu. Za nami są inne poczty z naszego regionu, więc to jest duże, moim zdaniem, wydarzenie. Też duże wyzwanie, bo naszym celem jest nie tylko utrzymanie tego miejsca w poszczególnych latach, no ale próba awansowania wyżej, a przed nami to już w zasadzie tylko światowi potentaci.
A jak mamy to rozumieć? Pan powiedział, że takie odwrócenie się państwa, bo nawet ktoś mi niedawno powiedział, szkoda, że poczta już należy do Niemców, że została sprzedana. Jaka jest prawda o tym? No ten związek państwa, bo nieraz co państwowe to uważaliśmy, że złe, że tylko prywatne ma rację bytu i na tym można robić pieniądze. No a państwowe, czy rzeczywiście jest złe, czy trzeba odepchnąć, trzeba sprywatyzować, sprzedać, wyprzedać się komuś, żeby na przykład usługi były dobrze realizowane, żeby pracownicy mieli się dobrze. No i myślę, że też kwestia takiego bezpieczeństwa, bo poczta jako takie duże przedsiębiorstwo w jakiś sposób związane jest z państwem, tak, ze strukturami państwa, jeżeli dziś mówimy o budowaniu gospodarki i w jakimś sposób sprzęganiu się tej gospodarki w różnych sektorach.
Proszę ojca, to jest takie dość szerokie pytanie. I no, takim przykładem odwracania się państwa no, to była ta słynna sprawa związana z dostarczaniem korespondencji z sądów i prokuratur przez prywatny podmiot. Wiemy wszyscy, jak to się zakończyło. No, też krótko mówiąc, zakończyło się tak, że poczta miała duże straty finansowe, musiała w związku z tym ograniczać swoje koszty. Nastąpiło wtedy drastyczne cięcie zatrudnienia. Obywatele byli niezadowoleni z tej usługi, bo ona była źle realizowana. Według kontroli UKE tam pojawił się nawet zapis o tym, że sposób realizacji usługi nosił znamiona naruszeń praw konstytucyjnych. Państwo tak naprawdę niewiele zyskało, a ten operator, który tą usługę realizował, prawie że nie zbankrutował. Żeby nie zbankrutował, musiał się sprzedać prywatnemu, zagranicznemu, wielkiemu funduszowi, który wiele setek milionów złotych w tego operatora wpuścił. To był taki przykład. Tak? On oczywiście związany jest z tym, że wydaje się, że przez wiele lat my jako w naszym państwie nie rozumieliśmy znaczenia tego, że usługi pocztowe i poczty to nie jest żaden biznes czy żadna działalność, która ma charakter schodzący, tylko że to jest działalność, która właśnie rozwój technologiczny, który ma miejsce na świecie, sprzyja działalności pocztowej, oczywiście inaczej dzisiaj rozumianej, no bo to jest działalność, która zahacza w dużej mierze o logistykę, o infrastrukturę. Ale my mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem, które jest widoczne, że inne instytucje czy inne przedsiębiorstwa, które mają charakter sieciowy, jak na przykład banki, właśnie z powodów technologicznych zwijają swoją działalność, one likwidują swoją obecność w prowincji czy w mniejszych miejscowościach, a poczta jest tą instytucją, która w tych miejscowościach jest i chcemy, żeby była. Nawet mogę ojcu opowiedzieć taką historię, że to jest oczywiście trend, który jest zauważany nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo poczty zmagają się z podobnymi kłopotami czy z podobnymi problemami w świecie, także w Europie. I podczas ostatnich wyborów we Francji to był nawet taki ukuty socjologiczny termin, który mówił o tym, że tam, gdzie zniknęła poczta francuska, tam zniknęło państwo francuskie, bo to była zawsze ostatnia instytucja, która się wycofywała. I to też weszło do pewnego kanonu takiej analizowania polityki. I my się cieszymy, że my jako zarząd, ale także dzisiaj rząd, który widzi znaczenie poczty, no, dostrzega tą konieczność funkcjonowania infrastruktury pocztowej w całej Polsce, bo wie, że to jest interes i państwa polskiego, i obywatela polskiego. To też mówiąc obrazowo i przykładowo, my dzisiaj mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie coraz trudniej w Polsce lokalnej kupić książkę, dobrą książkę czy prasę. I poczta tą lukę wypełnia. My rozwijamy i według naszych badań poczta jest jedynym miejscem, gdzie sprzedaż prasy i książki rośnie.
No właśnie, czym się tak na co dzień, można powiedzieć, poczta zajmuje, bo wiemy, że ten rynek też się zmienia, tak? Wiemy, że poczta też jest otwarta na e-usługi różnego rodzaju, ale tak naprawdę, jeżeli myślimy o tej gałęzi gospodarki, o budowaniu gospodarki, w jakiś sposób oddziaływaniu na to, co dzieje się w państwie i służeniu obywatelowi, czyli bycie takim pośrednikiem, pewnym pośrednikiem, żeby też to skutkowało jakimś zaufaniem, co dziś poczta robi i jak to się rzeczywiście zmieniło i czy to się zmienia?
No myślę, że na samym początku dobrze jest rzeczywiście opowiedzieć, tak jak tutaj ojciec powiedział, czym poczta się zajmuje, tak? Bo oczywiście większość naszych obywateli kojarzy pocztę z listonoszem, z listami i zresztą bardzo słusznie, bo oczywiście to jest nasza nadal podstawowa działalność. W tej chwili przychody z usług listowych nadal stanowią większość przychodów naszej firmy.
To jest... Tak pomyślimy, czy my wysyłamy kartki, listy, jakie listy? Prędzej urzędowe, ale takie z wakacji to już najczęściej SMS albo MMS.
Oczywiście w tej chwili listy wysyłane przez klientów indywidualnych to jest naprawdę margines. W tej chwili oczywiście gro tego wolumenu to są przesyłki wysyłane przez instytucje, przez duże firmy, przez banki, przez firmy dostarczające masowych usług, na przykład firmy energetyczne. No nie zawsze oczywiście to są przesyłki miłe, ponieważ no to co do zasady często są na przykład rachunki za prąd czy za telefon. Natomiast oczywiście, oprócz tego rodzaju przesyłek, Poczta Polska dostarcza także przesyłki kurierskie i paczkowe. I tutaj już myślę, dostarczenie tego rodzaju przesyłek spotyka się z dużo większym zadowoleniem naszych klientów, no bo zazwyczaj są to rzeczy, które gdzieś kupujemy albo dostajemy w prezencie i oczekujemy na nie na pewno z niecierpliwością i jak je dostajemy, to otwieramy te przesyłki z zadowoleniem. I rzeczywiście tutaj to...
Pytanie, czy te państwa działalność buduje też takie zaufanie? To nie chodzi o takie zachwalanie, prawda, że teraz Poczta Polska jest najlepsza, bo pewnie i dziś słuchacze, widzowie nam też będą, czy panom będą zadawali pytania, ale właśnie to budowanie tego zaufania to myślę jest też bardzo ważne pośród tych różnych chociażby dostawców, którzy pojawili się, czy dalej Poczta Polska cieszy się zaufaniem?
To jest rzeczywiście pytanie w punkt, ponieważ robiliśmy całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy wyniki badania, które było realizowane przez jedną z firm badawczych i okazuje się, że po pierwsze ponad 77% Polaków uważa, że te działania, to co Poczta robi, jest bardzo ważne dla całego społeczeństwa. Z drugiej strony Poczta Polska jako firma doręczająca, jako firma dostarczająca listy, jako firma dostarczająca przesyłki kurierskie, cieszy się znacznie wyższym zaufaniem od wszystkich innych firm konkurencyjnych. I to jest oczywiście, myślę, bardzo duże wsparcie dla nas, jako dla firmy, ale też wielkie wyzwanie, bo też zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy musimy poprawiać i staramy się poprawiać. Musimy stale pracować, żeby coraz lepiej odpowiadać na...
Nie jest tak, że my jesteśmy mocni, to możemy robić jak chcemy. Znaczy, klient musi się cieszyć tym, że...
To jest też trochę tak, że jak walczyliśmy z naszym konkurentem na rynku usług listowych, właśnie z tym od sądów, to wtedy jednak wszyscy zauważyli, że jeżeli chodzi o te usługi listowe, no to Poczta Polska jest tutaj, jeżeli chodzi o jakość, bezkonkurencyjna. I to rzeczywiście, myślę, wszystkim uzmysłowiło, że niezależnie od tego, jak poczta była do tego momentu postrzegana, to rzeczywiście ta jakość jest wysoka. Jeżeli chodzi o usługi kurierskie, no tutaj oczywiście jest poprzeczka troszkę wyżej postawiona, ponieważ tutaj zmagamy się z konkurencją, która jest, to są de facto globalne, bardzo doświadczone, bogate firmy kurierskie, które zresztą co do zasady są firmami stworzonymi przez innych operatorów pocztowych, tak jak DHL to jest poczta niemiecka, czy DPD to jest poczta francuska, to są w tej chwili nasi główni konkurenci na tym rynku. No i tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, żeby sprostać tej konkurencji. Natomiast no, staramy się zarówno poprzez wprowadzanie coraz to nowych usprawnień do naszych produktów, poprzez też poprawianie jakości, no staramy się sprostać również tej konkurencji, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że ta walka konkurencyjna nie jest łatwa i na pewno no, łatwo nam nie pójdzie. Tak?
A w którą stronę myślicie się też rozwijać, bo dziś nasz chociażby temat cyfryzacja, tak? Myślimy o cyfryzacji, to też no, z jednej strony wielkie wyzwanie, ale z drugiej strony też pole do realizacji swojej misji.
No tutaj myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że Poczta Polska ma tu największy potencjał na polskim rynku, bo tak w liczbach to przedstawiając, no, liczba chociażby samych placówek, 7,5 tysiąca placówek Poczty Polskiej, do tego ponad 22 tysiące listonoszy, plus nasza platforma cyfrowa Envelo, która została specjalnie przygotowana właśnie do tego, aby za pośrednictwem poczty można było, klienci mogli mieć dostęp do usług publicznych właśnie, czyli takich, które...
I te, które się pojawiają, już korespondencja z urzędami, kwestia
dokładnie
podpisów.
Tak, dokładnie tak, zamawianie na przykład dowodów osobistych czy paszportów, sprawdzanie punktów karnych, bo to oczywiście no, jest to też swego rodzaju usługa, którą nasze państwo świadczy na rzecz obywateli. No i tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałem, mamy ogromny potencjał. Po pierwsze właśnie platforma cyfrowa, która pozwala w bardzo prosty sposób, jeżeli tylko oczywiście poszczególne urzędy, instytucje będą w stanie wystawić swoje usługi w formie właśnie takiej elektronicznej, to w bardzo łatwy i w bardzo łatwo skalowalny sposób będziemy mogli to zaimplementować, wdrożyć na naszej platformie cyfrowej, ale też myślę, że ta część cyfrowa, elektroniczna jest bardzo ważna, ale też jak żadna inna firma mamy dostęp fizyczny do wszystkich obywateli naszego kraju i też wydaje mi się, i to jest ważny element naszej misji, jesteśmy w stanie przeprowadzić właśnie przez to Morze Czerwone do tej scyfryzowanej rzeczywistości również ludzi, którzy niekoniecznie potrafią się poruszać w tym świecie właśnie cyfrowym. I tutaj myślę, że warto też wspomnieć o...
Z Polską można tak czuć się trochę bezpiecznie, idąc nawet trochę w takie niepewne albo coś, czego nie znamy, tak, a dziś z racji trendów, znaczy... które są w państwie, czy w ogóle w Europie, w świecie, no, ten krok musimy wziąć i zrobić.
Ja myślę, że to jest tak, że no, żadna instytucja, nawet banki, które no, w tej chwili jednak nieco straciły po tych wszystkich kryzysach i bankructwach na autorytecie, no, żadna inna firma i instytucja nie jest tak dobrze postrzegana pod względem zaufania jak Poczta Polska. Zresztą to z wszystkich innych badań wynika, że Poczta Polska zawsze tam znajduje się bardzo wysoko, bardzo blisko Straży Pożarnej i Kościoła Katolickiego, więc jesteśmy w gronie tutaj naprawdę porządnej firmy.
Do pana prezesa wrócić, bo nie dostaliśmy odpowiedzi, co z tym prywatyzacją, czy należymy dalej do państwa polskiego, czy też tak. Nie, no bo ja z tej racji pytam, czy możemy dalej ufać. I tak jak tutaj pan Grzegorz Kurie, członek zarządu, powiedział, kwestia DHL-u, DPD, to są też potentaci u siebie i próbują teraz konkurować z nami, wchodzą na wszystkie rynki możliwe. Oni będą robili, co mogą. I teraz pytanie, jak my się też zachowamy jako Polacy, myśląc o naszej biało-czerwonej, o tym, co jeszcze należy do nas, bo często mówili, że myśmy tak wysprzedawali, albo były takie trendy w państwie, takie nierozumienie tego, że jeżeli mam, to jestem silny, tak? I teraz tą siłę, potęgę musimy budować, a nie przez sprzedaż, tylko dbałość i pomnażanie tego dobra. Jak to jest, panie prezesie, z własnością?
Poczta Polska to spółka akcyjna, ale w 100% własność Skarbu Państwa. Jesteśmy w pełni firmą należącą do państwa polskiego i taką zamierzamy pozostać. To jest też najważniejsze. Uważamy,
państwu
że...
Państwu też rządowi zależy na tym?
Tak. Uważamy, że to właśnie no, od tego rządu jakby wycofano pomysł związany z wejściem poczty na giełdę, z ewentualną kwestią sprzedaży nawet części akcji w sposób otwarty na giełdzie. Dzisiaj nie ma takich tendencji. Państwo polskie chce, żeby Poczta Polska należała do niego. Nawet chce, żeby Poczta Polska była wpisana jako spółka strategiczna dla interesu państwa polskiego. I oceniamy, że to jest oczywiście duża zmiana jakościowa, korzystna i dla obywatela, i dla naszej firmy.
A dla panów odpowiedzialnych za pocztę wyzwanie.
Oczywiście.
Mamy tutaj trochę też, oczywiście, drodzy państwo, będziemy poruszali zaraz różnego rodzaju sprawy, którymi zajmuje się też poczta, ale patrzę na wydawnictwa. Odpowiedzialny za nie jest też wiceprezes zarządu, pan Wiesław Włodek. Cieszymy się, bo chociażby w zeszłym roku znaczek wydany i z racji 25. rocznicy Radia Maria, dla nas to miłe zaskoczenie, ale tych spraw, które mogą być wyświetlone, tak, które pokazują nam też historię, my się też uczymy, przed nami Święto Niepodległości, też cieszymy się, bardzo już młode pokolenie coraz bardziej to rozumie, starsze też bacznie nie tylko obserwuje, ale w tym uczestniczy. I tych wydawnictw jest bardzo, bardzo wiele, i które związane są z historią taką, można powiedzieć, i Kościoła, i z różnymi sprawami, które dzieją się z historią Polski.
Tak jak już wcześniej tutaj było powiedziane, Poczta Polska jest zaufanym partnerem, ale nie tylko dla Polaków, ale też dla rządu, bo z ramienia rządu otrzymujemy, uczestniczymy w różnego rodzaju programach rządowych, ale tak jak ojciec powiedział, naszą taką wizytówką są oczywiście znaczki pocztowe, karty pocztowe z nadrukowanym znakiem pocztowym. To, co było powiedziane odnośnie tego, co zrobiliśmy w grudniu w ubiegłym roku, niedługo 2 grudnia, 26. rocznica, będą obchody 22 grudnia, 2 grudnia Radia Maria. My w ubiegłym roku uhonorowaliśmy Radio Maria za to, co robi Radio Maria dla Polaków, właśnie poprzez wydanie takiego pomnika historii, takiego miniaturowego pomnika historii. Poczta Polska jest zawsze w tych miejscach, gdzie dla nas coś dzieje się bardzo ważnego. Oczywiście w ubiegłym roku były Światowe Dni Młodzieży, ale nie zapominajmy, że był Rok Miłosierdzia Bożego i wydaliśmy również przepiękny znaczek z logiem właśnie Roku Miłosierdzia. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku też było 1050. rocznica Chrztu Polski. Wydaliśmy przepiękny znaczek, który upamiętniał tą rocznicę. Powiedzmy tak, że w tym roku, na początku roku, wydaliśmy pierwszy raz w historii znaczek poświęcony Świętu Trzech Króli. Pierwszy raz w historii wydaliśmy taki znaczek, który właśnie przypomina Święto Trzech Króli. Bo Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Pańskiego oczywiście wydawaliśmy. Jak nie wspomnieć o Matce Boskiej?
Setna rocznica.
Roku. Zaczęliśmy wcześniej niż 13 maj. Zaczęliśmy 13 marca. Byliśmy z panem prezesem, byliśmy w Fatimie. Razem z trzema innymi pocztami zostały wprowadzone takie same znaczki przez 4 poczty. Przez Pocztę Polską, Pocztę Portugalską, Pocztę Słowacką i Pocztę Luksemburską. Do Matki Bożej Fatimskiej wrócimy za moment, ponieważ szereg różnego rodzaju świąt było po drodze, między innymi 50. rocznica koronacji Matki, tak jest, ale była jeszcze większa rocznica, bo 300-lecie koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej. Pięknie się złożyło.
Z pewnością tak z zazdrością trochę patrzą.
Tak. Powiedzmy tak, że to są te foldery, które Państwo widzicie, to są foldery takie, które w tej chwili, w tym roku nie były do sprzedaży, ale w przyszłym roku planujemy, żeby ze względu na duże zainteresowanie, żeby oprócz znaczków, które są oczywiście dostępne, na przykład znaczek i koperta pierwszego dnia obiegu poświęcone właśnie 300-leciu koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej, tutaj można zobaczyć kopertę pierwszego dnia obiegu, gdzie mamy rycinę upamiętniającą właśnie to wydarzenie, koronację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej pierwszy raz poza Watykanem. To trzeba pamiętać, że to pierwszy raz poza Watykanem i ta rycina została odnaleziona niedawno. I jest również na banknocie z tej okazji. Także to takie połączenie filatelistyki i
banknotu. Historia, to Poczta Polska
tworzy historię. Tak. I współpraca z Narodowym Bankiem
Polskim. Koronacji Matki Bożej.
Tak, tak. Oczywiście też pamiętamy o takich ważnych wydarzeniach jak stulecie Rycerstwa Niepokalanej. Także też wydaliśmy na tę uroczystość wydaliśmy taki przepiękny znaczek. Wszystko pięknie się zakończyło, jeżeli chodzi o objawienia Matki Boskiej Fatimskiej, ponieważ wydaliśmy 13 października na zakończenie znaczek obiegowy w ilości 3 milionów sztuk. Tamte poprzednie znaczki są wydawane rzędu kilkudziesięciu tysięcy do 200-kilkudziesięciu tysięcy, a ten znaczek został...
Mamy rozumieć, może znaleźć się na każdej praktycznie korespondencji, tak?
Tak, on oczywiście może się znaleźć na każdej korespondencji, bo to jest znaczek obiegowy, czyli jest w bardzo dużej ilości, czyli od miliona do 30 milionów mogą być znaczki obiegowe wydawane. To jest właśnie to, co... dla każdego Polaka, czyli nie tylko Polaka, bo i za granicę. Jeżeli dzień po dniu będzie to wysyłane, to większość właśnie i Polaków, i obcokrajowców zobaczy, że jest Matka Boska Piekarska. Wydaliśmy właśnie znaczek z Matką Boską Piekarską, kiedy są stanowe pielgrzymki.
Jan III Sobieski.
Jan III Sobieski, ale on tutaj jest kielich
pod
Wotum. Tak, właśnie. On po drodze, jadąc w obronie pod Wiedeń, zostawił właśnie kielich jako wotum właśnie Matce Boskiej Piekarskiej. Także to jest, są przepiękne rzeczy właśnie, tak jak
pan
było.
Pan prezes wspominał, ale właśnie mężczyźni pielgrzymują, i w maju kobiety pielgrzymują.
Tak,
takie
to jest...
takie znaczne są, myślę, że wielu też bierze...
Z całej Europy, ponieważ ja jestem z Katowic, dlatego też łatwiej mi o tym opowiadać. Ciekawą rzeczą jest oczywiście znaczki, które wydajemy w celu upamiętnienia czegoś albo pokazania, przypomnienia pewnych rzeczy. Między innymi wydaliśmy znaczek i tak mniej więcej co 2 lata wydajemy znaczki z najpiękniejszymi organami w Polsce. To są organy w Pelpinie, a w Pelpinie mamy tą jedną z dwóch Biblii Gutenberga z odwróconą czcionką, które są na całym świecie. U nas jest jedna. I to jest właśnie w Pelpinie. I ciekawą rzeczą jest to, że ten znaczek, który tu Państwu pokażę, on został był rytowany przez pół roku. Tutaj w oknach po zapaleniu, czy też w świetle ultrafioletowym, te okna się zapalają kolorowo.
Rytowany, to znaczy, że to nie taki
Bo był rytowany i ten znaczek wcześniej jest przygotowany w takiej formie przez pół roku. Później jest dostosowany do rozmiaru znaczka i kolorowany. Także grafik, który to przygotowuje, to jest bardzo ciężka praca. Tak jak wcześniej pokazałem na przykład znaczek na Rok Miłosierdzia Bożego, tam były małe mozaiki. To jest każda kratka była osobno kolorowana i to było 3 miesiące robione. Także my mamy grafików naszych, nasi współpracownicy są wspaniali, ponieważ to jest w większości robione pod ich dzieło. To jest ich dzieło. Także Poczta Polska ma naprawdę wybitnych pracowników, którzy potrafią takie wspaniałe rzeczy zrobić. Oczywiście na temat znaczków mógłbym dużo opowiadać, ale znamienną rzeczą jest to, że oprócz znaczków religijnych wydajemy oczywiście te znaczki patriotyczne, na przykład z Kościuszką, czy też to, co...
Mamy jeszcze rok Kościuszki.
Tak. I czy też z Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych. A ostatnio wydaliśmy, w związku z tym, że Zagończyk Felix Selmanowicz był również pocztowcem, wydaliśmy właśnie na 18 października, kiedy mamy nasze święto, wydaliśmy znaczek właśnie Zagończykiem. Także pamiętamy o takich rzeczach. Oczywiście rynek nas docenia. Dostajemy różnego rodzaju nagrody za nasze znaczki. I dostaliśmy znaczki w nietypowej rzeczy, bo nagrodę dobrego wzoru za znaczek, który przypomina, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była taki prototyp syrenki sportowej, który tylko były dwa takie egzemplarze zrobione i nigdy nie wszedł do produkcji, ponieważ nasz brat ze wschodniej granicy, Związek Radziecki, zabronił nam produkcji. Zrobiliśmy coś takiego, wszystkim podoba się, również w Brukseli są zaskoczeni, że jak to w Polsce jest taka myśl technologiczna, w tamtym okresie coś takiego można było zrobić, można, niestety nie było to produkowane i to szkoda.
Ja mogę dodać na marginesie, że ten znaczek pokazałem kiedyś podczas spotkania prezesowi Poczty Argentyńskiej. Powiedział, że natychmiast by chciał kupić ten samochód, ale niestety nie było to możliwe.
Powiedzmy, jeszcze, bo tutaj widzę lider, jeżeli tak, chodzi o informatykę. Pan się też
widzieliśmy na tym filmie między innymi to, że nasi listonosze, czyli około tych 23 tysięcy listonoszy, mają tablety. Mamy tak zwany projekt, system informatyczny, mobilny listonosz się nazywa, i za ten system, za wdrożenie tego systemu, czyli powiedzmy tak, w końcowym rezultacie sądy otrzymują informację elektroniczną o tym, że przesyłka została odebrana przez kogoś, ponieważ na tym tablecie każdy się podpisuje i to trafia poprzez to, że przyjdzie listonosz z tym tabletem do urzędu i będą sczytane informacje i to będzie przekazane niezwłocznie do sądu. Dostaliśmy lidera informatyki 2017 właśnie za coś takiego. Jak wcześniej wspomniałem o tym, że cieszymy się dużym zaufaniem, ale również i państwa polskiego, pamiętajmy, że Poczta Polska między innymi ma abonament RTV, ale też pięknie wpisaliśmy się w rodzinę 500+, a ostatnio prowadzimy rozmowy, tutaj patrzę na pana prezesa Grzegorza, prowadzimy rozmowy w Ministerstwie Energii dotyczące deputatów węglowych, żeby to między innymi poczta w tym uczestniczyła, bo nie wszyscy przecież emeryci czy też rodziny posiadają konta i poprzez listonosza, który cieszy się największym zaufaniem, bo może dotrzeć do każdego, my będziemy między innymi wypłacać te środki, które są związane z deputatami. Oczywiście szereg innych jest rzeczy związanych, które rząd polski będzie wspierał. Tu wspomniał pan prezes o tym, że paszporty, dowody, prowadzimy teraz takie rozmowy, żeby w zakresie właśnie paszportów, dowodów, żeby też zajmowała się Poczta Polska, między innymi paszportów. Dlaczego? Tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, ponieważ naturalnym takim operatorem cyfrowym na świecie zawsze są poczty narodowe. Tak jest w Estonii, tak jest w Czechach, tak jest w innych krajach. Dlatego naturalnym partnerem czy naturalnym operatorem cyfrowym i partnerem rządu, państwa polskiego, administracji publicznej, samorządowej, to jest Poczta Polska.
Tu warto może jeszcze w tym miejscu dodać, że my jako poczta zrobiliśmy więcej niż inne poczty w tym zakresie, dlatego że pan prezes Włodek tutaj wymieniał Czechy, czy jeszcze wymienię Francję. Tam to państwa stworzyły systemy do takiej korespondencji cyfrowej i oddały te systemy w zarządy pocztom. A my dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że to my sami jako poczta stworzyliśmy taki system i oferujemy go państwu polskiemu, żeby mogła...
Nastąpiło odwrócenie państwa od poczty, od swojego, można powiedzieć, przedsiębiorstwa. No to trudno by było, żeby wspierało wspierało to państwo, ale dobrze, że tak się dzisiaj dzieje. To jest jakaś też odpowiedź i wsparcie państwa i można powiedzieć to budowanie zaufania wzajemnego.
Ojcze, trzeba jeszcze ważną rzecz powiedzieć, żeby wrócić do tego, że poczta jest dalej polska, to tutaj takie było pytanie, czy jest niemiecka, że w bardzo ważnym momencie Solidarność Pocztowa spowodowała to i trzeba to oddać hołd, spowodowała to i zablokowała tak naprawdę to, że my nie jesteśmy w tej chwili prywatyzowani. Że Poczta Polska jest dalej w 100% Skarbu Państwa.
Świadomość ludzi z Solidarności z Poczty Polskiej.
Tak, to trzeba oddać. Oczywiście wszyscy pocztowcy o tym wiedzą, ale też to, że takie były zakusy jeszcze poprzedniego rządu, to my wszyscy o tym wiemy, bo szereg artykułów na ten temat, my jako pocztowcy wiemy o tym. Niemniej jednak rząd, tak jak już to powiedział pan prezes Sypniewski, postanowił, że my zostajemy w 100% Skarbu Państwa.
Tu jeszcze może też warto powiedzieć, bo to też jest pewien obraz sytuacji, że niektóre poczty zostały sprywatyzowane i jest taki niezależny ośrodek zajmujący się rynkiem pocztowym, Instytut Pocztowy. On przeprowadził niedawno, bo chyba wczesną jesienią tego roku, taką analizę procesu prywatyzacji poczt w innych krajach i te prywatyzacje, niektóre się zakończyły sukcesem w takim znaczeniu, że te poczty się nadal rozwijają i przynoszą dochody. Niektóre się zakończyły kompletną porażką, ale w każdym przypadku doszło do takiego zjawiska, że w każdym tym przypadku ceny usług pocztowych wzrosły po pewnym czasie, a jednocześnie płace dla pracowników spadły i jakość usług się obniżyła. I to jest trzy elementy, które wystąpiły za każdym razem w przypadku takiej pełnej prywatyzacji działalności pocztowej.
Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony wyświetlamy już na ekranie telewizora. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Też dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Panowie też mówiliście o tym 500+, ale jest Narodowy Program Mieszkaniowy. Jak wygląda ta współpraca? To świadczenie takich właśnie usług, bo to też jest połączenie tego, co planuje państwo, czy planuje rząd, no i realizuje to konkretna firma, jaką jest chociażby w tym przypadku Poczta Polska.
Tak, to też ojciec zapytał, też tak można powiedzieć, w punkt, dlatego że wczoraj Poczta Polska podpisała porozumienie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z Krajowym Zasobem Nieruchomości, gdzie przekazaliśmy ponad 200 potencjalnych gruntów, na których może być realizowany program Mieszkanie Plus. Tutaj też warto uspokoić ewentualnie naszych pracowników, to przekazanie ma się odbyć na warunkach komercyjnych. To znaczy, że my oddajemy te potencjalne lokalizacje, bo mamy czasami takie sytuacje, że mamy puste place, szczególnie w Polsce, tej poza dużymi miastami i oddajemy potencjalne lokalizacje i jeśli one spełnią kryteria, że mogą być wykorzystane do tego ważnego społecznie programu, jakim jest Mieszkanie Plus, to wtedy Krajowy Zasób Nieruchomości po cenach komercyjnych kupuje od nas
miała poczta, myślimy oczywiście pracownicy.
My będziemy mieli
co będzie miało państwo i obywatele, jeżeli chodzi
tym,
o
wszyscy
ten...
na tym zyskamy, dlatego że powstaną tam mieszkania w tym projekcie Mieszkanie Plus. Z uwagi na to, że nasze tereny mają już uregulowaną sytuację prawną, są w zasadzie uzbrojone, przystosowane, a niekiedy mamy też taką sytuację, że te tereny zawierają budynki, które można szybko przekształcić do mieszkania, w lokale mieszkalne. Możemy mieć do czynienia, że szybko zostaną, szczególnie w Polsce lokalnej, powstaną mieszkania, które będzie można łatwo wynająć już od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Poczta zyska oczywiście bezpośrednio pieniądze z tego tytułu sprzedaży tych nieruchomości, ale jednocześnie cały czas te nieruchomości pozostaną w zasobie Skarbu Państwa.
Mamy pierwszego widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Monika z Lubuskiego.
Prosimy bardzo.
Ja uważam, że nie jest dobre to, co żeśmy zrobili, gdyż nie mamy zasobów ludzkich. Bardzo się męczymy, jeżeli chodzi o sądy. I to wcale nie działa tak, jak wy mówicie teraz w telewizji. I my doskonale o tym wiemy.
Powiedziała pani Moniko, co? Bo tak, co żeśmy dobrze czy niedobrze zrobili, jakiś konkret, żebyśmy się mieli czego też uchwycić, o jaką przestrzeń działania, nie wiem, Poczty Polskiej pani chodzi?
Jeżeli nasi kierowcy przyjeżdżają z sądami, my musimy jako kobiety, nie oszukujmy się, głównie na poczcie pracują kobiety, dźwigać po 40-50 kg, gdzie pracujemy po 8 godzin i non-stop dźwigamy. Następnie nie działają nam tablety, notorycznie, nie działa nam w ogóle system i do infolinii nie można się nigdy dodzwonić, no to chyba coś tam jest tak.
Nie wiem, zaraz zapytamy naszych gości. Pani, mam rozumieć, pracuje na poczcie.
Tak, oczywiście. Dlatego się tak zbulwersowałam, bo no jest to, nie jest to normalna sytuacja, kiedy kobieta musi dźwigać po 40-50 kg. I wy o tym nie myślicie, że my naprawdę musimy te przesyłki dźwigać. To są worki. To nie jest, że jakieś tam kasetki przyjeżdżają. To są normalnie zwykłe worki.
Pani Moniko, od kiedy tak jest? Od krótkiego czasu?
Od początku, kiedy zaczęły się u nas sądy.
Sądy. Bardzo dziękuję pani Moniko. Prosimy naszych gości o odpowiedź. Szczęść Boże pani.
Jeśli można, bo tak domyślam się, że tutaj pani, która do nas dzwoniła, pracuje pewnie na urzędzie pocztowym. I to oczywiście to nie jest tak, że w tej chwili po tym roku z niewielkim kawałkiem tych zmian, które wprowadzamy, sytuacja w firmie jest rewelacyjna i wszyscy nasi pracownicy powinni być szczęśliwi i zadowoleni. Zdajemy sobie sprawę, jakie to są trudne wyzwania.
Praca i prowadzenie firmy wiąże się pewnie z wielkim wysiłkiem, tak?
To jest tak. Ja osobiście nawet niecałe 2 tygodnie temu miałem do czynienia z taką sytuacją, że w urzędzie pocztowym, który jest w pobliżu mojego miejsca zamieszkania w Warszawie, ja pochodzę akurat spod Krakowa, ale w tej chwili mieszkam oczywiście też w Warszawie, byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie kierowca właśnie nie chciał pomóc pani, asystentce, która pracuje w tym urzędzie pocztowym i ona nawet, jestem tam jeszcze nieznany, więc jako powiedzmy klient z ulicy tam pomogłem tej pani przetransportować taki duży wózek z paczkami do tego samochodu. Kierowca się nie kwapił do pomocy i to, no to niestety są problemy, które mamy też, bo to są tak naprawdę kwestie do załatwienia na poziomie operacyjnym.
To nie leży w gestii tego moich obowiązków. Tak?
Ale to też nie jest tak, ponieważ generalnie w sytuacji, kiedy jest kolejka na urzędzie pocztowym, jeżeli przesyłki zgodnie z przepisami BHP nie powinny tego robić po prostu kobiety, no to taki kierowca oczywiście powinien pomóc w tej operacji. I no cóż, no musimy nad tym pracować. Co do kwestii funkcjonowania sprzętu,
system.
I to jest tak, że to naprawdę było ogromne wyzwanie. To był największy projekt w naszej części Europy, bo trzeba było wyposażyć te 23 tysiące listonoszy w te tablety, a też trzeba pamiętać, że wśród naszych pracowników są też ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli takich urządzeń w rękach, więc to jest też duże wyzwanie. Nasi pracownicy często są już w wieku przedemerytalnym i bo samo wyposażenie w sprzęt, no to jest jedna sprawa, ale największym wyzwaniem też było wyszkolenie tych wszystkich ludzi i to no, ten projekt tak naprawdę trwa od, no już będzie półtora roku, ale no, zdajemy sobie sprawę z tego, że te urządzenia nie są idealne. Niestety przygotowywana przez sądy specyfikacja pod ten przetarg, czyli opis, jak to urządzenie ma wyglądać, które było przygotowywane jeszcze przez poprzednią ekipę. No, było tak zrobione, że w zasadzie tylko jedno urządzenie na świecie, czyli właśnie ten tablet, który jest używany, spełniało te wymagania. Na szczęście już w tej chwili te tablety nawet nie są produkowane. Szukamy, w zasadzie można powiedzieć, że już z naszym dostawcą znaleźliśmy lepsze urządzenie. No i myślę, że będziemy sukcesywnie wymieniać. No i myślę, że te następne tablety już będą lepsze.
To życie weryfikuje. Tutaj słyszymy konkretny przykład tego. Tak?
Znaczy, trzeba powiedzieć, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że praca na poczcie też jest ciężką pracą i mieliśmy też do czynienia z sytuacją taką, to też było wyzwanie, że mieliśmy nadal mamy olbrzymie braki kadrowe właśnie w eksploatacji. Mamy też oczywiście inny rynek pracy niż on był kilka lat temu, że trudniej jest znaleźć pracowników i to wszystko jest oczywiście związane. Mamy, tylko że my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób naszą firmę rozwijać i my odpowiadamy sobie, że zwiększając jej przychody i starając się wypracowywać coraz większe zyski. Żebyśmy to robili, musimy podejmować coraz więcej usług, tak? I musimy odzyskiwać.
Znaczy będziemy mogli inwestować, żeby się też w firmie wiele rzeczy zmieniało. Bez tego nie da rady.
Ja też chciałbym dodać, że bez tego zwiększania przychodów to chociażby w ogóle nie byłaby możliwa podwyżka wynagrodzeń naszych pracowników. My też sobie zdajemy sprawę, że w sumie te wszystkie podwyżki w zeszłym roku, w tym roku to jest 400 zł, czyli tak wychodzi dla większości naszych pracowników to jest około 20% podwyżki. No jednak przy naszej skali działalności, gdzie mamy prawie 80 tysięcy pracowników, to każde 100 zł podwyżki generuje bardzo duże koszty.
Miesiąc w miesiąc.
Oczywiście, miesiąc w miesiąc i to jest tak, że klient może nie przyjść, a wypłatę trzeba oczywiście wypłacić. Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, ale nie będzie stabilna, jeżeli nie będziemy pozyskiwali nowych klientów, nowych kontraktów, bo mówię, bez tego nie będzie pieniędzy. Oczywiście państwo, to co też już prezesi powiedzieli, w tej chwili państwo ma zupełnie inne podejście do poczty. Ja pracuję w firmie 22 lata i odnoszę wrażenie, że przez te ostatnie lata po 89 roku to państwo po prostu trochę zapomniało o poczcie. Z jednej strony to może dobrze, bo też jakby jakieś bardzo niedobre rzeczy się nie działy, bo poczta uchodziła zawsze za trudną spółkę, bo jest rzeczywiście bardzo trudną spółką.
Że są z nią problemy, tylko bardzo złożona.
Tak, jest bardzo złożona, jest wiele wyzwań, jest wielu pracowników i tak dalej. Jest rynek trudny, bo zmieniający się bardzo, bardzo dynamicznie. Natomiast rzeczywiście od tych 2 lat myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że nasze ministerstwo, nasz właściciel, czyli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pan minister Andrzej Adamczyk, nigdy w historii poczty, myślę, właściciel się tak nie interesował tym, co się dzieje w spółce. I też widać taki dobry klimat do współpracy czy z instytucjami, czy też z innymi spółkami Skarbu Państwa, bo w tej chwili w zasadzie nie do pomyślenia są sytuacje, żeby spółki Skarbu Państwa korzystały z oferty firm zagranicznych, jeżeli chodzi o usługi pocztowe, a niestety wcześniej bardzo często tak się zdarzało i to był taki paradoks, że na przykład zagraniczne firmy wolały korzystać, nie chciały korzystać z usług konkurencji, natomiast właściwie firmy państwowe z różnych powodów wolały korzystać z usług konkurencji.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria.
Na wieki wieków.
Jezus Pan. Chrystus i Maria.
Zawsze zjawisko, teraz jest zawsze.
Pani ma na imię? Mówi Mariola z Bielska.
Prosimy Pani Majola.
Były pracownik poczty. Niestety, dzięki Bogu, już 6 lat jestem na świadczeniu przedemerytalnym, bo to, co naprawdę, jaka jest rola poczty w świecie, ci panowie tutaj bardzo ładnie mówią, ale mówią tylko o tym pięknym. A to, co naprawdę jest na poczcie, jaką rolę odgrywa poczta, tego nikt nie mówi. Proszę Państwa, to, że poczta zajmuje się przesyłkami takimi czy innymi, a to teraz się zajmuje handlem, dodatkowe usługi bankowe, lokaty, kredyty, tym wszystkim są pracownicy obciążeni, na to mają limity. Pracownicy są w ogóle pracą tak obciążeni, a braki kadrowe, które powstały, to niestety zwalniało się pracowników właśnie 30-letnich, 35-letnich, bo oni mieli większe stawki, więc to wiadomo było większe obciążenie dla poczty, a zatrudniało się przez agencje pocztowe, agencje pracy za 5 zł na godzinę. I takim sposobem właśnie funkcja, poczta funkcjonowała. Według mnie, nie tylko według mnie, to się tak nazywa takie chapanie poczty. Żeby jak najwięcej nachapać, czego się tylko da, nie patrząc w ogóle na pracownika. Tak jak są ludzie obciążeni, to co ta pani przed chwilą mówiła, to niestety wszystko tak wygląda. Wszystko pracownicy, wszystko kobiety muszą dźwigać. Ani kierownictwo, naczelnictwo, nikt się w ogóle tym nie przejmuje. Masz robić? Nie? No to dziękuję, może zmienić pracę, na swoje miejsce będzie dużo chętnych. Jeszcze jedno słowo. Ostatni okres pracy, dzięki czemu podjęłam decyzję, żeby iść na świadczenie przedemerytalne. A wiadomo, jak zarobki są dużo większe niż świadczenie, prawda? Bo to było 800 zł. To było, pracownik był jakby ubezwłasnowolniony. Tam nie wiadomo było, kiedy, na jaką zmianę się idzie, gdzie się będzie pracowało, ile godzin. Już pomijam fakt, że jeżeli się wyjeżdżało na placówkę, wracało się późnym wieczorem do domu, to jeszcze pracę trzeba było brać ze sobą. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję. Tak, słucham pani. 6 lat temu to się stało, że pani pożyła na świadczenie wcześniejsze, emerytalne, ale no, powiem, no, patrząc na to, co dzieje się u nas w radiu, w telewizji, to też nie jest tak, że jest jedna sprawa, którą się zajmuje. No i później jestem spokojny, prawda? A tutaj mówię, my tak sobie uświadamiamy to, że to działanie człowieka w danej firmie jest, myślę, bardzo złożone. Nie jest to takie pewnie łatwe. Nie zawsze tą odpowiedzialność czy to obciążenie może wytrzymujemy, bo państwo jeszcze i w domu wiele zajęć. No ale kobieta, która nawet zostaje sama w domu, tak sobie myślę, mając dzieci, mając dom, ile ma różnych zajęć, jak to obciąża. Więc myślę, że z pracą nie będzie łatwo. Przepraszam, że tak pan uprzedzam, jeżeli chodzi o odpowiedź.
To jest tak, że oczywiście to jest sytuacja, jest rzeczywiście trudna. Jeżeli chodzi o służbę doręczeń, to w zasadzie codziennie brakuje nam kilkaset etatów, kilkaset osób. To, co też jest związane, no, po pierwsze właśnie z tym, że przez ostatnie 8 lat zostało zwolnionych kilkanaście tysięcy pracowników. To były oczywiście programy dobrowolnych odejść, niemniej jednak skutkiem tego była sytuacja taka, że na początku, jak zaczęliśmy pracę jako zarząd, no, praktycznie nie było żadnej rezerwy urlopowo-chorobowej. W wielu regionach, w Warszawie na przykład zero, tak? Czyli de facto można powiedzieć, że jeżeli ktoś chorował, jeżeli ktoś chciał iść na urlop, no to teoretycznie koledzy powinni za niego przejąć tą pracę, czyli pracować dwa razy więcej niż do tej pory.
Nie było takiego naturalnego następcy, zastępcy.
Te zjawiska, o których pani powiedziała, no one występują. I no, mówię tak, no to jest też konsekwencja właśnie tego, co powiedział pan prezes Kurdziel o tym, że mieliśmy do czynienia z kilkunastotysięcznym zwolnieniem pracowników i z tymi brakami. Ale jednocześnie też ta pani mówiła o tej kwestii, no, związanej z różnego rodzaju usługami, które mają nie tylko charakter pocztowy, ale no, to są rzeczy, które podejmują wszystkie firmy w tym obszarze działalności, dlatego że... No
to tak nazwała pani Mariola takie, można powiedzieć, chapanie, ale jeżeli ja jako taki pojedynczy, prawda, pojedyncza osoba, obywatel, na przykład rezygnuję, nie wysyłam mojej korespondencji, to poczta, jeżeli chce funkcjonować, jeżeli chce płacić wypłaty, jeżeli chce w ogóle funkcjonować, to no, musi myśleć o tym, jakiego rodzaju działania podejmować, które pozwolą nam na funkcjonowanie.
Dokładnie tak.
Ojcze... Tradycyjna działalność pocztowa, no, w tym roku na pewno skurczy się około 4 do 5% i ta tendencja będzie narastać. To może i my musimy być też przygotowani na to, więc chcemy, żeby ta firma, którą kierujemy, była firmą logistyczną działającą w całym kraju w interesie obywatela, więc musimy te ubytki z tej tradycyjnej działalności pocztowej, przychodowej uzupełniać innymi formami. I to nie są rzeczy...
Moja świadomość jako pocztowca, moje umiejętności, moje zaangażowanie też w tym samym musi iść troszeczkę w inną w inną stronę. Już nie będzie może zwykłej kartki, zwykłego listu.
Ale to też nawiązując jeszcze do tej działalności handlowej, tak, bo to jest rzeczywiście coś, co bolało wielu, no, nie tylko pracowników, ale też klientów. I tutaj też robimy sporo, żeby to zmienić, bo to, że my na tym zarabiamy, no to są fakty. My zarabiamy na samej marży 150 milionów rocznie. To są pieniądze, no, które są naprawdę warte zachodu, ale chcemy to w tej chwili robimy, staramy się to robić w sposób lepiej zorganizowany, czyli zrywamy z takim bazarkiem pocztowym, czyli tam, że się wrzuca wszystko na placówkę pocztową, tylko rzeczywiście chcemy się skupić na towarach związanych rzeczywiście z usługami pocztowymi, czyli koperty, opakowania, etc. I do tego wprowadzamy na nasze placówki pocztową bardzo szeroką ofertę kulturalną, czyli dobrą prasę, dobrą książkę, dobre multimedia i już w tej chwili widzimy naprawdę bardzo dobre efekty, że pomimo tego, że liczba tego asortymentu bardzo nam zmalała, bo wyczyściliśmy z takich różnych dziwnych towarów tą naszą ofertę. Oczywiście jeszcze gdzieniegdzie to można spotkać, bo te stany magazynowe z tych ostatnich lat są tak gigantyczne, że nawet nie bylibyśmy w stanie ich wszystkich naraz z urzędów pocztowych wycofać. Ale prowadzimy w tej chwili taki projekt Kultura na Poczcie. Jest to projekt, który właśnie polega na tym, żeby również w małych miejscowościach nasi klienci mieli dostęp do tych dóbr kultury. Jakby jest tutaj też ważny element naszej misji, bo chcemy w ramach tego projektu również opowiadać o naszej historii. I część tych publikacji, które są sprzedawane na placówkach pocztowych, są tam oferowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. I ten projekt Kultury na Poczcie to nie tylko sprzedaż tych książek, ale także włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy opowiadające o naszej historii. I tutaj krótko chciałbym powiedzieć o Operacji Polskiej. To jest Poczta Polska włączyła się w przypominanie tej zapomnianej zbrodni NKWD. Otóż w latach 1937-38 na terenie byłego Związku Radzieckiego, czyli za Zbruczem, czyli za granicami ówczesnej II RP, zostało zabitych wielokrotnie więcej Polaków niż w czasie zbrodni katyńskiej. W zasadzie ta zbrodnia jest kompletnie wyparta z pamięci Polaków, kompletnie nieznana i włączyliśmy się właśnie poprzez wydanie znaczka tutaj właśnie obiegowego, to jest 30 milionów znaczków, więc to jest naprawdę już znaczek, który
też taki znaczek, powoli, który trafi pod strzechy do każdego.
Tak jest, dokładnie tak, ale również na pocztach głównych we wszystkich miastach wojewódzkich pokazujemy wystawę, którą przygotował IPN, który właśnie opowiada o tej operacji. I to jest też
ktoś,
taki
kto
nasz
ma możliwości, może w czymś takim uczestniczyć.
Wkład. Natomiast, no tak jak mówię, no ta działalność, no tak jest rzeczywiście, że coraz więcej trzeba wiedzieć, pracując na urzędzie pocztowym. To już nie jest taka praca, powiedziałbym, podobna do pracy urzędnika. Mamy usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe. No to jest nasza przyszłość. No i niestety nasi pracownicy też muszą się z tym zmierzyć. No a nasza rola jako zarządu jest oczywiście taka, żeby to wsparcie dla pracowników było jak największe, żeby te produkty były rzeczywiście dobre, konkurencyjne, żeby nie było większych problemów z ich sprzedażą. No i myślę, że to też staramy się robić wspólnie z Bankiem Pocztowym czy z naszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marta z Rzeszowa.
Proszę.
Ja jestem żoną listonosza, 20 lat pracy na poczcie. I powiem szczerze, gratuluję tym panom tak dobrego samopoczucia w opowiadaniu o tym, jak to wspaniale pracuje się na poczcie, jaka wspaniała sytuacja jest na poczcie. Przez 20 lat pracy mój mąż tak naprawdę, pracując na etacie, wracał do domu bardzo często, prawie po 12 godzinach pracy, po 10 godzinach pracy. I w majestacie prawa państwo pozwalacie na to, zwłaszcza naczelnictwo, żeby listonosze przychodzili do pracy na godzinę piątą, no właściwie im wcześniej, tym lepiej. W tej chwili jest bardzo duża presja, żeby nie wykazywać nadgodzin. A więc jeżeli ktoś przychodzi przed godziną rozpoczęcia pracy, generalnie nie powinni się państwo na to zgadzać. A zgadzacie się na to i tak naprawdę, jeżeli ktoś przychodzi i kończy pracę o czasie, która tam jest wyznaczona, to tylko dlatego, że przyszedł wcześniej. No tylko, że jest białym takim niewolnikiem, bo pracuje te godziny z rana tak naprawdę no, za darmo, no charytatywnie. Poza tym listonosze są obarczani właśnie tą dodatkową pracą, noszeniem kartek na święta. Dostają przydział, mają sprzedać, a jak nie sprzedano, powiem szczerze, z kilku lat mam tych kartek na święta, bo kiedy ci ludzie mają to roznosić? Oni mają przesyłki doręczać i w związku z pracą na tabletach mają dużo więcej pracy. Każde logowanie na tym tablecie, za chwilę tablet się wylogowuje. Więc to jest naprawdę dużo więcej pracy. Owszem, to ma uzasadnienie w tym przekazie informacji do sądów, ale to jest dalej obciążanie pracą, jakby dłużej schodzi to doręczenie, prawda, przy użyciu tableta. Kartki, znicze, na miły Bóg. I ci ludzie to noszą i roznoszą i oferują ubezpieczenia, to na auto, to na coś tam i są z tego rozliczani, bo są zeszyty, w których są jakby podsumowywani na zakończenie. Poza tym powiedział któryś z panów, że nie ma że są to osoby starsze, które nigdy nie miały w ręce tableta. No oczywiście, bo kto z młodych chce przyjść pracować za takie marne pieniądze po 20 latach pracy tylko na poczcie, bo ma dłuższy staż pracy, ma niewiele ponad 2000. Więc jest to naprawdę wcale nie tak kolorowo i tak różowo,
pani jak Marto, panowie opowiadacie,
to jest po prostu białe niewolnictwo.
Pani Marto? 20 lat, jakby pani tak z perspektywy czasu 20 lat, 15, 10...
Na samej poczcie,
Ja rozumiem, ale tak ostatnie 5, 10, 15, 20, jakby to pani oceniała, w którą to stronę idzie, jak to mąż ocenia, jak państwo to oceniacie?
W coraz gorszą stronę. Dlatego, że ten kapitał ludzki, jak to pan nazwał, jest wypracowany. To są ludzie, którzy są naprawdę już wiekowi, ludzie, którzy nie mają następców. Tak naprawdę mąż nie może pójść na urlop wtedy, kiedy ma zaplanowany. Proszę ojca, ja przez ostatnie 10 lat ja nie byłam w stanie spędzić urlopu z mężem i z dziećmi, tylko jeździłam z dziećmi na urlop sama, bo nie było szans w miesiącach urlopowych wziąć, żeby mąż wziął urlop, a jeżeli już po prostu, że tak powiem, na oparach chodzi do pracy, to musi pójść na zwolnienie, bo by nie funkcjonował, bo nie dostanie urlopu wtedy, kiedy może pójść, kiedy chce iść na urlop, tylko wtedy, kiedy mu naczelnik udzieli. Czy to chore jest? Bo nie ma ludzi, bo to, co powiedziała wcześniej pani, idzie i właściwie nie wie, na który rejon pójdzie, bo prawda, według jakiegoś klucza przychodzą młodzi, chodzą na stałe rejony, mąż stale na skoczka, choć już stały rejon no, powinien tak naprawdę mieć. To jest białe niewolnictwo. To jest białe,
Marto,
to jest grupa osób
jeżeli
starszych
mogę,
już, wypracowanych, bo młodzież nie chce za te pieniądze pracować.
Myślę, że to jest nieprosta sprawa. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla męża. Ale też powiem, no jeżeli byśmy tak myśleli o okresie wakacyjnym, bo państwa dzieci, czy w ogóle dzieci i młodzież ma wakacje, no to tak jakoś się to wszystko zepnie z urlopem może nauczyciela. A pozostali, no trudno, żeby wszyscy, którzy pracują w większej, mniejszej firmie, zresztą państwo to na pewno dobrze rozumiecie, wszyscy w tym okresie wzięli urlop, bo to jest praktycznie niemożliwe, bo firma każda musi wziąć i funkcjonować, więc nieraz to pewnie na jakąś tam zmianę trzeba by ten grafik ustawiać sobie na 2-3 lata, żeby się może wymienić, ale nie wiem, panowie.
Tak, oczywiście te telefony są trudne, one są prawdziwe, tak? No bo to są te rzeczy, które ze strony widzów padają ciężkimi słowami, ale to są te same rzeczy, o których my mówimy, opisując naszą firmę, z jakimi problemami się zetknęliśmy i które musimy rozwiązywać. Czyli obciążenie pracą, brak ludzi do pracy, brak rezerwy urlopowo-chorobowej. To wszystko są zjawiska, o których my także mówiliśmy. Tylko też jest tak, że zmagaliśmy się z sytuacją taką, że nie mieliśmy ludzi do pracy, nadal nie mamy. Przez te półtora roku dotrudniliśmy ponad 3000 osób na tym też to, co pani powiedziała, trudnym rynku pracy, bo oczywiście dzisiaj płaca w poczcie nie jest płacą, którą my też byśmy chcieli płacić, ale płacimy tyle, ile nas stać. Jako olbrzymia firma, pod względem zatrudnienia największa, daliśmy niewystarczającą, ale procentowo 20% w przeciągu półtora roku podwyżkę.
Najwięcej wszystkich spółek Skarbu Państwa.
Na umowę o pracę.
O pracę. No większość ubezpieczenia,
większość pracowników,
dla państwa.
Większość pracowników z tych, w zasadzie no, prawie te 80 tysięcy ludzi u nas pracuje na umowę o pracę. I oczywiście występują, bo jesteśmy firmą działającą w całym kraju, występują różne zjawiska. Często jest to wina lokalna, często jest to pewne niezrozumienie i tak dalej. No ale też jest tak, że jak za dotknięciem różdżki pewne rzeczy, które robiono przez 10, 15, 20 lat, nie rozwiążemy w kilkanaście miesięcy, czy nawet w kilkadziesiąt. Jeśli w przeciągu 8 lat odeszło ponad 20 tysięcy ludzi z pracy, to my w przeciągu roku tej liczby ludzi nie dotrudnimy, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ani ta firma tego...
Do wykonywania pracy.
A przede wszystkim nie mamy takich wolumenów. Jeszcze jedna kluczowa rzecz.
Co to znaczy takich wolumenów?
Takich ilości przesyłek, ponieważ tak jak wcześniej było powiedziane, ilość przesyłek z roku na rok maleje. Spójrzmy na pocztę troszeczkę inaczej, tak jak tutaj ojciec wcześniej zapytał, co w tych okresach. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie tych 8 lat poprzedniego rządu, zarządów, które rządziły pocztą, nie było żadnych podwyżek. Były redukcje. Poczta kiedyś liczyła 100 tysięcy pracowników. 100 tysięcy pracowników. Nie było żadnych podwyżek, nie było żadnych inwestycji, czyli nie było niwelowania długotechnologicznego, a my co robimy? W przeciągu, licząc od stycznia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego, powiedzieliśmy, że zwiększyliśmy fundusz wynagrodzeń 20%. Jeżeli ktoś był na poczcie, pracował na poczcie, praca listonosza, kierowcy, asystenta nie jest łatwa. Dlaczego mówię nie jest łatwa? Ponieważ asystent...
Przepraszam, tak wejdę w zdanie, podwyżki dotknęły każdego pracownika?
Podwyżki dotknęły praktycznie...
70 tysięcy pracowników.
Praktycznie tak,
tam
bo
było,
to było ograniczenie.
Pułap 4 tysiące, te osoby, które zarabiały poniżej 4 tysięcy, dostały wszystkie tą podwyżkę, ale to jest no, ogromna.
Ale jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Każdy pracownik dostaje miesięcznie 200 zł za to, że przychodzi tak naprawdę no, premii, że jest w pracy. Tego nie było wcześniej. Wcześniej premia była pracownikom zabrana, nie było tej premii. To jest kluczowe, że zmienia się. Oczywiście nie da się zrobić tego wszystkiego od razu, żeby do średniej krajowej, żebyśmy dążyli, tak jak to było za poprzednich okresów, bo to nas na to nie stać. Dlaczego nas na to nie stać? Ponieważ liczba przesyłek listowych spada. Pani powiedziała, dlaczego my mamy handel? Dlatego, żeby utrzymać pracowników, żeby pracownicy mieli miejsce pracy, ponieważ same przesyłki listowe nie utrzymają tej rzeszy pracowników. Jeżeli byśmy zrezygnowali z usług finansowych czy bankowo-ubezpieczeniowych, podobnie. Szukamy takich nowych rozwiązań, takich nowych działek, których dostaniemy dodatkowe środki i teraz mówimy, że szukamy tej współpracy, chcemy uczestniczyć w programach rządowych, żeby zapewnić to wynagrodzenie, a jak będziemy mieli zyski, to tymi zyskami, tak jak w strategii mówimy, nie tylko chcemy na inwestycje, ale chcemy dzielić się z pracownikami, ponieważ w strategii powiedzieliśmy i tutaj mieliście Państwo na filmie, że dla nas ważny jest nie tylko obywatel, ale i pracownik. Nie tylko Polak, ale też pracownik, też pocztowiec. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli pracownik jest zadowolony, bo zmieniają się dla niego, poprawiają się warunki pracy, to wtedy lepiej pracuje. Pan prezes powiedział, że 22 lata w poczcie. Ja 15 rok w poczcie. Na różnych stanowiskach. 22 stanowisko. To, że ciężka jest praca, to nikt nie, to jest oczywiste. I czy to tak jak powiedziałem. Asystent okienkowy musi znać więcej usług niż jakikolwiek pracownik banku czy innej firmy usługowej. Około 200 usług. To jest szacunek dla nich, bo oni muszą naprawdę dużo wiedzieć. Niemniej jednak poczta jest firmą usługową, tak, ale i tak
ta odpowiedzialność. Tak, prawda, ale tak jak tutaj za okienkiem, a to, taką wiedzę muszę posiadać.
Ale zwróćmy uwagę, jak było przez pewien okres. Poczta kojarzy się z urzędem. Na poczcie nie można było zobaczyć godła polskiego, kiedy mamy możliwość i prawo umieszczania godła polskiego. Zdecydowaliśmy, tutaj pan prezes i ja, zdecydowaliśmy, że przywracamy, cały zarząd zdecydował, że przywracamy godło na budynku i wewnątrz budynku. Ponieważ to jest element państwa polskiego. Zawsze Poczta Polska kojarzyła się z państwowością. Dlatego chcemy do tego wrócić. Oczywiście przywrócenie godności pracownika nie od razu przywrócimy. Nie ma takiej szansy, żebyśmy od razu dali nie wiadomo jakie podwyżki, żebyśmy wyrównali to do średniej krajowej.
No, miejmy świadomość, że jak panowie mówicie, no, zmagacie się, to nie ma być usprawiedliwienie, ale z różnymi potentatami, z różną konkurencją, która tam no, nie będzie przebierała, tak można powiedzieć, w środkach twardo się będzie rozpychała.
Dlatego my musimy zainwestować.
A teraz jak jako firma funkcjonować, jak podjąć tą odpowiedzialność za firmę, ale też za ludzi prawie 8
tysięcy. Ojcze, musimy zainwestować około miliarda złotych do 2021 roku w sieć logistyczną. Ponieważ w Europie Środkowo-Wschodniej my jesteśmy największym operatorem logistycznym. Ponieważ podpisaliśmy z Pocztą Chińską porozumienie takie wstępne na dostawę przesyłek e-commerce'owych, które trafiają do nas jedwabnym szlakiem, czyli tą linią kolejową do Małaszewicz. I my będziemy dostarczać, proszę sobie wyobrazić, na 32 kraje Europy. 28 krajów Unii Europejskiej, Szwajcaria, Norwegia, Białoruś i Ukraina.
I poważne wyzwanie. Panie prezesie, słowo na podsumowanie.
Jak prezes Włodek powiedział, to jak prezes Włodek powiedział, jesteśmy największym operatorem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale też pewnie firmą z jednym z największych zapóźnień i technologicznych, i właśnie logistycznych. Nasza firma na zmieniającym się rynku pocztowym, co też słychać z głosów naszych widzów, że to się zmienia i że to widać również w warunkach czy w sposobie pracy, musi się odnaleźć. I żeby się odnalazła, musi wyjść naprzeciw temu zmieniającemu się rynkowi. W związku z tym także przez ostatni rok stworzyliśmy nową architekturę logistyczną. Na razie projekt. Rozpoczniemy wdrażanie, bo musimy naszą firmę przystosować do tego, żeby stała się firmą gotową do obsługi właśnie sektora e-commerce'owego, czyli dostarczania paczek. My dzisiaj mamy strukturę przygotowaną do dostarczania listów, a to jest rynek, tak jak mówiliśmy, kurczący się.
I stąd ta paczka 40 kg, czy większa, czy mniejsza paczka nie będzie wtedy taka uciążliwa.
Oczywiście,
tak?
Że jeśli uda nam się to zrobić. Tylko, że tak jak to jest, ja mogę też powiedzieć tak, proszę Państwa, wielkość przychodów, które pojawia się w tym roku w naszej firmie i to jest pierwszy raz od 20 lat tak naprawdę, czy od 25 lat, kiedy poczta zwiększa przychody, to większość tych przychodów już przez nas jest przeznaczona właśnie na kwestie płacowe i pracownicze. To jest suma kilkuset milionów rocznie. I te pieniądze, ja wiem, że one są nadal niewystarczające, ale no na tyle, ile nas stać, będziemy w pracowników i w naszą firmę inwestować i będziemy naszą firmę zmieniać w taki sposób, aby państwo polskie miało swoją pocztę.
Panowie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za spotkanie z naszymi widzami. Szczęść Boże Wam w pracy.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za uwagę. Będzie jeszcze okazja z naszymi gośćmi spotkać się na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Thank you.